Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło dotychczas 215 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. 11 kandydatów wycofało się jednak z ubiegania o stanowisko, poinformowało biuro KRS.
W czwartek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zwróciło się z apelem do radców, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego, o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.
Natomiast w piątek do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wpłynął wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec 8 adwokatów, którzy ubiegają się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
To zastraszanie oceniła na antenie Radia Maryja poseł Krystyna Pawłowicz, członek KRS.
To jest nadużywanie prawa, zastraszanie, to jest w ogóle sprzeczne z konstytucją, bo korzystanie z praw i możliwości, które dają legalnie uchwalone przez legalnie wybrany w demokratycznych wyborach Sejm ustawy niezaskarżane do Trybunału, co do których uprawniony organ nie stwierdził żadnego naruszenia, to korzystanie z praw, które takie ustawy dają, jest prawem każdej osoby i takie działania są oczywiście podyktowane tylko i wyłącznie politycznie, mają na celu zbojkotowanie wspólnie ze środowiskiem sędziowskim, jest taką formą naprawdę pomylonego wsparcia i solidarności, która w istocie jest formą wsparcia w destrukcji systemu prawnego.
W czerwcu w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie.
Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia. Ponadto utworzone zostały w Sądzie Najwyższym 2 nowe izby.
Zawinił sąd, czy przesyłka utknęła w areszcie? To mają ustalić śledczy, którzy prowadzą postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.
W efekcie mężczyzna podejrzany o wielomilionowe wyłudzenia VAT wyszedł na wolność. Postępowanie wyjaśniające prowadzi białostocka prokuratura okręgowa.
Pochodzący z Łotwy mężczyzna był poszukiwany przez 2 lata. Trafił do aresztu, ale w ubiegłą środę wyszedł na wolność, bo nie dotarła decyzja o przedłużeniu aresztu. Teraz śledczy wyjaśnią, kto zawinił. O sprawie mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Ewa Bialik.
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła już postępowanie w sprawie niedopełnienia przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków, których niedopełnienie skutkowało tym, że osoba, która przez prokuraturę była szukana 2 lata, pozostaje na wolności. Osoba ta jest podejrzana nie tylko o pranie brudnych pieniędzy, ale również o przywłaszczenie na szkody Skarbu Państwa kwoty 201 milionów złotych. BŚP, oddział białostocki, prowadzi poszukiwania tej osoby, która po wykonaniu z nią czynności imprezowych nie został wobec niej przedłużony areszt, mimo że taki winien być orzeczony. Natomiast prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, ustalając, kto z takiego zaniedbania się dopuścił. Oprócz tego oczywiście prokuratura prowadzi to postępowanie, w którym Łotysz jest podejrzany o popełnienie tak poważnych przestępstw.
Sąd rejonowy w Białymstoku przedłużył Łotyszowi areszt do połowy października. I to właśnie z uwagi na fakt, że ta decyzja nie trafiła do placówki w terminie, podejrzany został wypuszczony.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że to oburzające, by prokuratura przez 2 lata poszukiwała człowieka, a po jego zatrzymaniu sąd niefrasobliwie doprowadził do jego uwolnienia.
Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą udadzą się jeszcze w tym miesiącu do Australii i Nowej Zelandii.
To pierwsza w historii wizyta prezydenta Polski w tych krajach, powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.
Dodał, że będzie ona miała 4 wymiary – polityczny, gospodarczy, obronny i polonijny. Para prezydencka będzie przebywać w tych krajach w sumie 6 dni.
Podczas wizyty zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej przewidziane jest podpisanie umów i dokumentów bilateralnych dotyczących m.in. współpracy obronnej. Polska jest zainteresowana zakupem australijskich fregat.
Do Australii jednocześnie z wizytą pana prezydenta udaje się także minister obrony narodowej, który będzie prowadził swoje rozmowy i zakładamy, że ich efektem będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup fregat rakietowych typu Adelaida, które mają wzmocnić polską marynarkę wojenną. To jest rozwiązanie pomostowe, jak państwo wiecie.
Zakup 3 używanych australijskich fregat byłby znaczącym krokiem w rozbudowie naszych sił morskich.
Fregaty mają 20 lat. W 2008 roku jednostki przeszły remont. Na ich pokładach zainstalowano najnowocześniejszy system obrony rakietowej.
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwałę Rady Miasta dotyczącą modelu na rzecz równego traktowania.
Wniosek, jak informowali przedstawiciele wojewody, ma zostać złożony do Rady jeszcze w tym tygodniu. Następnie radni powinni przekazać dokumentację do sądu.
Przyjęcie tak zwanego modelu na rzecz równego traktowania spotkało się ze sprzeciwem środowisk katolickich oraz narodowych. W rzeczywistości ma on szerzyć ideologię gender także wśród dzieci i młodzieży.
Przedstawiciele inicjatywy Odpowiedzialny Gdańsk w ubiegłym miesiącu zwrócili się do wojewody, by ten wszczął postępowanie nadzorcze i uchylił uchwałę.
Paula Poniewierza z biura wojewody powiedziała naszemu reporterowi, że zaskarżone zostaną niektóre zapisy uchwały.
Nie zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze co do tej uchwały. Pan wojewoda podjął decyzję, że zastosuje tryb skargowy. Skarga na tę uchwałę aktualnie jest konstruowana wraz z uzasadnieniem.
Złożenie wniosku nie spowoduje zablokowania realizacji uchwały, a także jej nieważności. Wiążące będzie postanowienie sądu w tej sprawie.
To uwłaczające powadze państwa, że prezydent miasta może nie zaprosić na ogólnopolskie uroczystości ministra obrony narodowej i kierownictwa Wojska Polskiego, powiedział dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.
Dobrze, że harcerstwo na Westerplatte pełni ważną rolę, ale, jak dodał dr Jerzy Bukowski, na uroczystościach tej rangi musi być wojskowa salwa honorowa, a apel pamięci powinien odczytać żołnierz.
Nie milkną echa skandalicznej decyzji prezydenta Gdańska o wykluczenie Wojska Polskiego z uroczystości na Westerplatte 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Według MON-u prezydent Gdańska skłamał na konferencji, mówiąc, że Wojsko Polskie zostało zaproszone. Resort podtrzymuje swoje żądanie względem Adamowicza, aby ten zmienił decyzję w tej sprawie.
Zachowanie gdańskich władz jest niezrozumiałe i szkodzi racji stanu, ocenił dr Jerzy Bukowski.
Pan prezydent Adamowicz jest gospodarzem miasta jako prezydent, ale jeżeli w grę wchodzi uroczystość ogólnopaństwowa, to pan prezydent Adamowicz powinien grzecznie stanąć w drugim szeregu i nie decydować o tym, kto może, a kto nie może. To jest uwłaczające powadze państwa, żeby pan prezydent miasta mówił o tym, że przecież będą delegacje służb mundurowych, a on nie zaprosi ministra obrony narodowej i kierownictwa Wojska Polskiego. Ja sam jestem harcerzem i cieszę się, że harcerze odgrywają na Westerplatte dużą rolę, ale bardzo przepraszam, podczas uroczystości tej rangi apel pamięci musi czytać oficer Wojska Polskiego, musi być salwa honorowa, tego harcerze nie załatwi.
Według resortu obrony w połowie lipca Adamowicz odmówił spotkania w tej sprawie z dowódcą garnizonu Gdańsk. W specjalnym piśmie podkreślił, że w tym roku podczas rocznicy wybuchu II wojny światowej przewiduje udział jedynie asysty harcerskiej, przekazał MON.
Według resortu obrony prezydent Gdańska podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie również podczas rozmowy z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem.
Dotychczasowy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Rajmund Andrzejczak, będzie naczelnym dowódcą sił zbrojnych na czas wojny. Nominację odbierze 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego.
Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie w tej sprawie na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.
Nominacja wpisuje się w reformę systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej. Została ona przygotowana przez resort obrony i BBN.
Wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz wyraził nadzieję, że ustawa zmieniająca system dowodzenia zostanie przyjęta po wakacjach parlamentarnych. Pozytywnie ocenia też kandydaturę Rajmunda Andrzejczaka.
Po przeprowadzeniu przez parlament ustawy o nowym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Mam nadzieję, że nastąpi to już po wakacjach parlamentarnych. Pan generał Andrzejczak będzie tą osobą w armii, któremu będą podlegać praktycznie wszyscy żołnierze, wszyscy dowódcy z poszczególnymi inspektorami rodzajów sił zbrojnych, tak więc jest to ten pierwszy żołnierz.
Generał Andrzejczak pełni funkcję szefa sztabu od 3 lipca. Tego dnia odebrał też awans na generała broni. Zastąpi generała Leszka Surawskiego. Naczelny dowódca sił zbrojnych, zgodnie z konstytucją, mianowany jest na czas wojny przez prezydenta.
W Katowicach zakończyła się konferencja pod tytułem Społeczny Prekop 24. Wydarzenie poprzedza grudniowy szczyt klimatyczny ONZ w tym mieście.
Uczestnicy spotkania debatowali o tym, jak realizować politykę klimatyczną, tak aby nie wiązało się to z nadmierną likwidacją miejsc pracy w przemyśle. Konferencja zgromadziła związkowców, naukowców, pracodawców i polityków.
Wiceszef Ministerstwa Energii Grzegorz Tobiszowski mówił na konferencji prasowej, że społeczny Prekop 24 to dobry test przed grudniowym szczytem klimatycznym. Według niego z Katowic powinny popłynąć dziś w świat dwie myśli przed tym wydarzeniem.
Aby dokonać diagnozy oceny nakładów do osiągniętych celów, założeń, które były u podstaw poszczególnych planów ochrony klimatu i jakie cele udało nam się osiągnąć, byśmy wyszli z oceny prawdziwej, racjonalnej stanu, w którym jesteśmy. I druga myśl w mojej ocenie, podkreślam, że jest to moja ocena, bo tych myśli było wiele więcej trafnych, to redukcja emisji i pochłanianie przez gleby, lasy, torfowiska zachowaniem zasady solidarności oznaczającej, że wszystkie kraje powinny być zaangażowane w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Wiceminister energii podkreślał, że powinien powstać równoprawny bilans redukcji i pochłaniania CO2 oraz uszanowania zapisów traktatowych Unii mówiących o tym, że każdy kraj ma prawo do własnej wizji energetyki.
Trwająca od czwartku konferencja Społeczny Prekop 24 odbywała się pod hasłem Polska droga do czystego środowiska. Jej organizatorami były m.in. największe centrale związkowe, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Celem uczestników wydarzenia było wypracowanie stanowiska strony społecznej i przemysłu przed zbliżającym się szczytem klimatycznym COP24.
Michał Kwiatkowski zwycięzcą 75. Tour de Pologne, kolarz grupy Sky, na ostatnim etapie wokół Bukowiny Tatrzańskiej uzyskał 6. miejsce i obronił żółtą koszulkę lidera.
Etap wygrał z kolei Brytyjczyk Simon Yates, który zmusił Polaka do rzucenia do walki wszystkich sił.
W klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski jest od niego lepszy o 15 sekund. Polak ma już na swoim koncie 12 zwycięstw w cyklu największych wyścigów kolarskich World Tour. Łącznie jako zawodowiec wygrał 27 razy.
To były wiadomości w Radiu Maryja.